Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo często jak nas pytają o to, kim jest nasz Bóg, to my od razu mówimy, że jest wszechmocny, że jest wszechpotężny, że jest wszechwiedzący. Mówimy, że jest najważniejszy, że jest najwspanialszy, że jest najlepszy. Zauważcie, że pierwsze słowa, które nam się nasuwają, kiedy mamy mówić o naszym Bogu, to jest naj. Wszech, wszech, wszech. Tylko moje pytanie jest, jak my się z tym czujemy? Jak się czujesz, jak doświadczasz Boga, który jest wszechpotężny? Boga, który jest wszechmocny? Boga, który wszystko wie? Czy się czasami nie boisz takiego Boga? Czy nie boisz się Boga, który stał się w naszych umysłach, w tym, co mówimy, megalomanem? Boga, który tak jakby miał w sercu megalomanię, czyli to, co najważniejsze jest moje, najwspanialsze jest moje, najpotężniejsze jest moje? Bo moi drodzy, takiego Boga trzeba się bać. To nie Pan Bóg, to my uczyniliśmy naszego Boga niedostępnym. Uczyniliśmy Go surowym albo schowanym gdzieś daleko, który się wcale naszymi sprawami nie zajmuje, który nas stworzył i rzucił nas na pastwę losu. To nie On jest taki, to my Go takim stworzyliśmy. Przynajmniej próbujemy Go stwarzać. A jeśli już to nam przeszkadza, no to zrobimy z Niego takiego dobrotliwego staruszka. Troszeczkę sklerotycznego, który gdzieś tam w chmurkach sobie siedzi z długą białą brodą i tak se tą kulą ziemską się bawi, bo nie ma co robić. Moi drodzy, jak dobrze, że Bóg nie jest na nasz obraz i nasze podobieństwo. Jak dobrze, że On nie poddaje się naszym wyobrażeniom, naszym obrazom, które nosimy w sercu. Bo zobacz, czy Bóg strzeże czegoś zazdrośnie przed tobą? Czy Bóg coś przed tobą ukrył? Zobacz, że kiedy stworzył ciebie i mnie, to pozwolił nam uczestniczyć w mocy stwórczej wszechmocnego, w mocy stwórczej stworzyciela. Bóg, który dzieli się sobą całkowicie. Czy stworzenie jako punkt wyjścia ma nienawiść, zazdrość, czy też miłość? Bóg, który jest miłością, dzieli się całkowicie sobą. Czy może być megalomanem, który tylko patrzy na siebie? Kiedy nas stworzył z prochu ziemi, to tchnął tchnienie życia w nasze serce, w nasze nozdrza. Po co? Po to, żebyśmy mieli my udział w Jego życiu. Moi drodzy, my mamy udział w Jego życiu, w życiu Bożym. Podzielił się swoim życiem. Czy to do nas dociera? Czy to naprawdę do nas dociera? Moi drodzy, ten czas, czas rekolekcji, to jest okazja do tego, żeby zastanowić się nad zachwytem Pana Boga. Tak. Wyobraźcie sobie, że Pan Bóg umie się zachwycić. Że Pan Bóg się zdumiewa. Że Pan Bóg umie poczuć zadziwienie człowiekiem, swoim stworzeniem. Zobaczcie, niech dojdzie do naszej świadomości ten fakt, że Bóg bardzo lubi być pozytywnie zaskakiwany przez człowieka. Jak Pan Bóg to lubi. Zresztą każdy z nas lubi być pozytywnie zaskakiwany. Jak to widać w tej dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, scena zwiastowania to jest coś niebywałego. To nie jest tylko działanie Pana Boga na człowieka. To jest też zachwyt Pana Boga nad człowiekiem. W tym przypadku nad Maryją. Jedną z nas. Jak Bóg potrafi się zachwycić. Na pierwszym miejscu, co jest niesamowite, moi drodzy, spróbujmy sobie wyobrazić przejęcie Archanioła Gabriela, który idzie z tą wieścią do Maryi. Archanioł Gabriel, moi drodzy, my nie mamy zielonego pojęcia, jaką moc ma Archanioł Gabriel. Jest jednym z najpotężniejszych po Panu Bogu. I on zostaje posłany do prostej, zwykłej dziewczyny w Nazarecie. I ma jej powiedzieć, będziesz matką Syna Najwyższego, Syna Bożego. Zobaczcie, jakim przejęciem musiał do niej iść, żeby to jej przekazać. A do nas? Zobaczcie, pierwsza rzecz, która bije z tego tekstu. W jednym zdaniu wiemy, kto jest bohaterem tego wydarzenia, gdzie się to wszystko odbywa. Bóg doskonale zna Twoje i moje imię. Bóg doskonale zna, gdzie żyjesz. Bóg doskonale zna Twoją historię. To jest zachwyt Pana Boga nad człowiekiem. Zobaczcie, dla Niego nie jesteśmy numerami. Dla Pana Boga te ponad 6 miliardów to jest ponad 6 miliardów imion. Ponad 6 miliardów twarzy. I Bóg każdego z nas zna po imieniu, z twarzy, z historii. Czyż to nie jest fascynujące? Czyż to nie jest piękne, że Bóg tak potrafi do nas podchodzić? I moi drodzy, potem przychodzi jeszcze jedna rzecz, która właściwie wszystkich nas powinna powalić na kolana. Bo gdyby do mnie przyszedł anioł Gabriel i by mi powiedział, bądź pozdrowiony, pełen łaski Pan z Tobą, to byśmy, no co moglibyśmy zrobić? Tylko otworzyć buzię z wrażenia i paść na twarz. Zobaczcie, co Bóg mówi do człowieka. Co Stwórca nieskończony mówi do skończonego człowieka, skończonego stworzenia. Bóg pozdrawia nas osobiście. To nie jest na zasadzie dzień dobry dla wszystkich, tylko witam Cię. Jak bardzo żyję, cieszę się, że jesteś. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiona. Tego wieczoru też. Na każdej modlitwie tak do mnie mówi. To jest coś niesamowitego. Zobaczcie, Bóg ciągle zachwyca się tym, że może być z nami. Pan z Tobą. Jak On się zachwyca, kiedy człowiek pozwala Mu otworzyć drzwi i wejść i ucieszyć się Jego obecnością. I jeszcze jedna rzecz, która niech nie umyka nam nigdy naszej uwadze, a mianowicie anioł mówi: jesteś pełna łaski. Jesteś pełen łaski. Pomyśl, Bóg, który wypełnia cię po brzegi, tak bardzo, że się aż przelewa, to jest nadobfitość łaski, którą Bóg tobie daje. Czy usłyszałeś wcześniej pytanie Archanioła do Maryi? Skąd ty jesteś, kobieto? Jakie jest twoje stanowisko? Jaka jest twoja pozycja społeczna? Gdzie są twoje dobre uczynki? Gdzie są twoje grzechy? Czy usłyszałeś to wcześniej? Nie. Przychodzi i mówi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. To jest pierwsza informacja od Pana Boga, który chce się narodzić w twoim sercu w tegoroczne Boże Narodzenie. I oczywiście po takim pozdrowieniu, moi drodzy, musi przyjść zmieszanie. Chciałbym i modlę się o to od samego rana, aby każdy z nas wyszedł stąd dziś, tego wieczoru, zmieszany tym, co usłyszał, tym pozdrowieniem. Nie zszokowany, ale zmieszany, żeby wyszedł zaniepokojony tym pozdrowieniem i żeby rozważył, co miałoby dla mnie tego wieczoru znaczyć to pozdrowienie, które Bóg do mnie kieruje. Ciąg dalszy zachwytu Boga nad nami. Zobaczcie, jak bardzo Bóg zna nas od podszewki. Oczywiście, przecież jest naszym Stwórcą. I zobaczcie, On wie, że w takich sytuacjach pierwszą rzeczą, która przychodzi na człowieka, jest lęk. I natychmiast anioł Gabriel mówi do niej, żeby się nie bała, żeby kruchość i słabość człowieka, którą Bóg zna z doświadczenia, bo na własnej skórze tego doświadczył, żeby ta kruchość nie złamała człowieka. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Moi kochani, w miłości, z której wypływa zachwyt, nie ma miejsca na lęk. Zauważ, że pierwszym, który się nie lęka w miłości, jest Bóg. Boże Narodzenie, moi kochani, to jest nic innego jak to, że Bóg daje tobie i mnie swego jednorodzonego Syna. Ryzykuje? Pewno, że ryzykuje. Ale On jest miłością. On się nie lęka. On nie przewiduje, że mogę Mu zrobić krzywdę. On daje w moje ręce Boga, swego Syna jedynego. Jakiż zachwyt musi być u Boga nad tobą i nade mną, skoro daje mi począć i narodzić Syna, któremu mam nadać imię Jezus. Człowieku, masz począć i porodzić Jezusa. Po co? Po to, by On stał się wielki w twoim życiu. On jest wielki sam w sobie, ale ty masz uczynić wszystko, żeby Jezus stał się wielki, żeby Jezus stał się Panem i Zbawicielem twojego życia. I pytaj razem z Maryją, jakże się to stanie? Nie mam środków. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Co ja mam właściwie z tym zrobić? Ja mam przyjąć do mego życia Syna Bożego? Ja mam przyjąć do mego serca Syna Najwyższego? Tak. I jaka pada odpowiedź, moi drodzy? Odpowiedź pada bardzo prosta. Jeśli pozwolisz na ten zachwyt Boga nad tobą, to Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Tu jest klucz, moi drodzy. Tu jest klucz. Pozwól, żeby Bóg się mógł nad tobą zachwycić. A wtedy stąpi na ciebie Duch Święty i On się wszystkim zajmie. Powracam do początku. Czy ten, który przyszedł pośród nas, który zamieszkał między nami, czy ten, który począł się w łonie Maryi, może być megalomanem? Pomyśl sobie o poczęciu. Wszyscy wiemy, jak się poczyna człowiek. Pomyślcie sobie o tym, że taka malutka sprawa, która dokonuje się w niesamowitej i niezgłębionej intymności człowieka, a przecież dotyka mocy stwórczej samego Boga. Drodzy rodzice, czy wy sobie z tego zdajecie sprawę, że kiedy poczynaliście wasze dzieci, kiedy poczynacie wasze dzieci, to dotykacie, uczestniczycie w mocy stwórczej Stworzyciela? Ale zobaczcie, że bez tej malutkiej sprawy, bez tego poczęcia, nic by się nie wydarzyło. A to małe poczęcie, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, przemieniło nie tylko świat, ale przemieniło cały wszechświat. Taka malutka sprawa. I teraz zobaczcie, my, megalomani do entej potęgi, nie doceniamy, wstydzimy się, nie znosimy tego, co małe, bo w naszych oczach jest nieudane. Może nie w naszych oczach, tylko świat nam ciągle podpowiada i podsuwa, że to, co małe, to jest nieudane, to jest byle jakie. Nie zajmujcie się małymi sprawami. No właśnie, oby nasze oczy rozszerzyły się ze zdumienia nad losem Elżbiety, przeklętej, bo niepłodnej. Taka była w oczach ludzi. Skoro nie mogła mieć dzieci, to znaczy, że jest przeklęta. Jak się oczy otworzyły, bo oto dzięki mocy stwórczej Boga poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Moi drodzy, tutaj jest największy smutek kogoś, kto jest megalomanem, kto uważa, że wszystkie rozumy pozjadał, że jest najlepszy i najwspanialszy. A mianowicie jest on sterylny. On nie chce być płodny. On nie chce rodzić Syna Bożego w swoim życiu. On nie chce rodzić życia w swojej codzienności. Ktoś może mi powiedzieć, że dzisiaj w Ewangelii było: dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, że to zachęca do wielkich rzeczy, do wspaniałych rzeczy. Zgadzam się. Ale zadam kilka pytań. Czy nie wydaje ci się niemożliwym, żeby codziennie Panu Bogu poświęcić pół godziny na modlitwę? Czy nie wydaje ci się niemożliwym, żeby codziennie przynajmniej kwadrans czasu poświęcić na lekturę Bożego Słowa? Czy wydaje ci się niemożliwym, żeby codziennie porozmawiać ze swoim mężem albo zająć się w szczególny sposób swoimi dziećmi? Zobaczcie, ile takich prostych, codziennych rzeczy, a wydają się nam one niemożliwe. To o czym będziemy gadać? O zbawieniu świata? O zbawianiu świata? O rozwiązywaniu problemów światowych? Jak my nie potrafimy tych codziennych i mówimy, że są niemożliwe, bo mamy to, tamto, tego, owego? Moi drodzy, myślę, że tu tkwi istota, żeby nie rzucać się z motyką na słońce, tylko wziąć tą motykę, iść do swego ogrodu i porządnie zająć się swoim ogrodem i sprawić, żeby rzeczy, które wydają mi się dzisiaj być niemożliwe, stawały się możliwymi. Ilu znam ludzi, którzy modlili się co jakiś czas, ale kiedy spotkali Pana Boga, kiedy Go do swego serca zaprosili, kiedy On się w tym sercu narodził, nie mają problemu z codzienną modlitwą. Ilu znam ludzi, którzy na msze sobie w kratkę chodzili. A, bo to proszę księdza, tam trochę z lenistwa, trochę tam nie szło tutaj, jak tam tego. A teraz chodzą prawie codziennie. Nie dlatego, że zbzikowali, mają te same obowiązki, tylko dlatego, że mają pewną hierarchię poustawianą. Odkryli, co jest najważniejsze w ich życiu. Moi drodzy, nikt nie każe nam zbawiać świata. Tylko z jednego powodu, a mianowicie z tego, że świat już został zbawiony. Jezus, Syn Boży, zbawił świat. Co nam zostaje? Moi drodzy, zostają nam krople, małe krople prawdy, dobra, miłości, życzliwości, krople dobrego słowa, uważnego słuchania. I wyobraźcie sobie, że właśnie te krople tworzą ocean. Ocean, którego imię brzmi życie. Twoje życie, moje życie. Twoja historia, moja historia. I teraz, jeśli zabraknie chociaż jednej takiej kropli, to ten ocean nie będzie pełny. Będzie mu brakowało czegoś do pełni. Tak naprawdę, kochani, rozważając tą tajemnicę zwiastowania, tajemnicę zachwytu Boga nad człowiekiem, to możemy odkryć, że potrzebujemy tylko jednego. To, co uczyniła Maryja, która wsłuchana w potężny, ale jakże delikatny szum oceanu miłości odpowiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Kochani, kto jest megalomanem, to brakuje mu właśnie tego jednego. Brakuje mu pokory. Bo tylko pokorny widzi małe, widzi krople i umie się uradować, tak jakby samego Boga obejmował. Moi drodzy, pokorny nie potrzebuje oceanu. Pokorny kontempluje jedną kroplę i widzi w niej cały ocean. To jest sztuka, żeby w jednej kropli mojego życia dostrzec Pana Boga. Żeby w jednej kropli mojego życia dostrzec stajenkę betlejemską i krzyż na Golgocie i poranek zmartwychwstania. W jednej kropli mojego życia. I to jest zadanie domowe na dzisiaj. Chcę, żebyście usiedli i żebyście pozbierali te krople, które dzisiaj się wylały, które są. Jakie? Dla przykładu te, które zawsze powtarzam. To, że dzisiaj rano otworzyłem oczy. To, że dzisiaj rano otworzyłem oczy i mogłem zaczerpnąć powietrza. To, że dzisiaj rano w kuchni znalazłem coś do jedzenia. To, że mogę chodzić, że mogę mówić, że mogę słyszeć, że jestem zdrowy. Zobaczcie, ile tych kropli można by było wypisać. Wypisujcie, nawet do północy. Wypisujcie. Zobaczycie, jak w jakich pięknych, wspaniałych oceanach Bożej miłości my naprawdę żyjemy. Obyśmy chcieli, oby nam się chciało. Maryja przyjęła tę kroplę, to poczęcie. I zobaczcie, co się wydarzyło w jej życiu. Jaki zachwyt Boga nad tą kobietą i jaki zachwyt nasz nad nią. To nie jest zarezerwowane tylko do niej. My mamy się, moi kochani, sobą nawzajem zachwycać. Tak, jak Bóg się nami zachwyca. Amen.